Belgii trwa szacowanie skutków niedawnych powodzi. Tymczasem synoptycy ostrzegają ten kraj przed kolejnymi nawałnicami. Stany Zjednoczone szykują się powoli na powrót maseczek, także na świeżym powietrzu. W tych faktach zabierzemy Was w Tatry i powiemy Wam, o czym nie należy zapominać podczas górskich wycieczek. Złe prognozy pogodowe na ten weekend dla zalanych powodzią terenów w Belgii. Niektóre regiony są ponownie zagrożone przez burze i ulewne deszcze. Obecnie jednak trudno jeszcze przewidzieć, czy i gdzie burze rzeczywiście wystąpią. Niedawna powódź pochłonęła w Belgii 32 ofiary. O tym, jak ten kraj radzi sobie ze skutkami pogodowego Armagedonu, nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią.
Straty są ogromne. 50 tysięcy pojazdów, a więc aut czy motocykli, zostało całkowicie zniszczone. Wylicza się także, że jest obecnie około 10 tysięcy ton zniszczonego sprzętu elektronicznego. Chodzi o zalane wodą lodówki, pralki czy telewizory. Mieszkańcy skarżą się na szabrowników. W nocy pojawiają się handlarze złomu i wynoszą sprzęty ze zrujnowanych domów. Świadkowie mówią, że widzieli samochody na rumuńskich tablicach rejestracyjnych. Mieszkańcy zalanych terenów boją się o swoje bezpieczeństwo. Władze miejskie podejmują działania, by zapobiec grabieżom. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości Esny, gdzie burmistrz sprowadził wojsko. W wielu innych miejscach dla ochrony mieszkańców i ich mienia zostaną rozmieszczone posiłki Policji Federalnej.
Za oceanem doradcy prezydenta USA Joe Bidena i eksperci specjalnego zespołu do spraw walki z pandemią omawiają możliwy scenariusz zmiany zaleceń w sprawie maseczek. Chodzi o to, że może zostać przywrócony nakaz ich zakładania wobec rosnącej liczby przypadków zakażenia wariantem Delta.
Jak informują amerykańskie media, w Białym Domu toczy się dyskusja na temat tego, jakie kroki podjąć, by znów nie doszło do gwałtownego wzrostu zakażeń. W wielu stanach wzrasta liczba chorych, nie jest jeszcze dramatycznie, jednak Amerykanie wracają do normalnego życia, a tempo szczepień spada. W wielu regionach sięga ledwo 40%. Burmistrz Chicago ostrzega nawet mieszkańców tego miasta, że mogą zostać przywrócone niektóre obostrzenia.
O czym donosił zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Tatrzański Park Narodowy wysłał na szlaki edukatorów, którzy w różnych miejscach opowiadają turystom o zasadach poruszania się w terenie chronionym, ale także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach. Temu poświęca dużo czasu edukator na hali Kondratowej, skąd wychodzi się na Giewont.
Tutaj, jeżeli chodzi o Giewont, no to głównie skupiamy się i kładziemy uwagę na to, żeby sprawdzać tą pogodę. Sprawdzać tą pogodę dzień wcześniej, rano, a także już jak jesteśmy w trakcie tej wycieczki, już miejscowo, jak te chmury się zachowują, jak wiatr wieje, i której stronie to do nas idzie.
Także żałuję, że poszedłem i tyle czasu spędziłem kupując tą kawkę, bo bardzo cenne informacje. My jesteśmy akurat z Mazur, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tam, jeżeli w prognozie pogody pokazane jest rano, że będzie słońce, to tak raczej bywa. Tutaj zauważamy, że po prostu sugerowanie się jakąkolwiek prognozą trochę mija się z celem. Co parę minut jest inna pogoda.
Mówił edukator Jan Gąsienica-Fronek i turyści wyruszający na wycieczkę. Kto w tym tygodniu zdecydował się na wypoczynek na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, ma idealne warunki do żeglowania. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wypływają teraz tylko do pojedynczych akcji technicznych.
Taki wiaterek od 2 do maksymalnie 4 w skali Beauforta sprawia to, że jeziora po godzinie 12 są dosłownie białe od żagli. Tych ludzi, którzy czerpią przyjemność z pływania, jest bardzo dużo. Niemniej jednak przestrzegamy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas, miejmy oczy dookoła głowy, a na pewno będzie, że nam się żeglowało fajnie i bezpiecznie.
Mówił Jarosław Sroka, kierownik bazy MOPR w Giżycku.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Rząd się kręci, a nie cofa. PiS w swojej technice władzy używa wrzutek. To kontrola nad tym, o czym się rozmawia i styl przykrywania pewnych rzeczy, mówi profesor Rafał Matyja w rozmowie z Tomaszem Skorem.
Okazało się, że PiS nie zamierza już forsować szybkiego uchwalania takiej kontrowersyjnej dość ustawy medialnej nazywanej Lex TVN, a z kolei rzecznik rządu oświadczył, że adresatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów nie jest wcale rząd czy Sejm, ale Sąd Najwyższy, który parę dni wcześniej oświadczył, że to nie on jest adresatem tego wyroku. Wszystko to razem sprawia taką sytuację, że pojawia się podejrzenie, że rządzący właśnie na naszych oczach troszkę się cofają, wycofują się ze swoich kroków wcześniej uznawanych za nieodzowne. Mylę się?
Cofają się, ale to jest w ramach tego, że rząd się kręci, a nie się cofa. To znaczy, to co jest najważniejsze, to PiS bardzo często w swojej technice władzy używa takich wrzutek w rodzaju ustawy o TVN, zrobi kilka kroków do przodu, dwa kroki się cofnie, potem znowu ją wrzuci, więc ciągle o tym rozmawiamy. To jest kontrola nad tym, po pierwsze, o czym rozmawiamy, a po drugie, no, możliwość przykrywania jednych spraw drugimi, no, jak gdyby... To nie znaczy, że PiS nie ma złych intencji w obu tych sprawach, natomiast no, ma pewną zdolność manewrowania i to sprawia, że jest kontroluje to, o czym rozmawiamy.
Odwołując się do innego trochę porównania, można powiedzieć, że to jest polityka wprowadzania i wyprowadzania kozy, która nijak nie wpływa na domostwo, w którym się to dzieje.
Ale wpływa na tak zwane debatę publiczną, bo ciągle rozmawiamy o kozie.
Tak. A tymczasem w sprawie ustawy medialnej jeszcze wczoraj rzeczniczka PiS-u twierdziła, że to już, zaraz, już niemal natychmiast, jeszcze nawet wczoraj, a może a już z całą pewnością dzisiaj. Czy to znowu Jarosław Gowin powstrzymał PiS przed tym wprowadzeniem tym razem kozy?
Nie, to tego nie wiemy i to jest tak naprawdę gra, jaką prezes partii prowadzi nawet ze swoim bliskim otoczeniem, bo bardzo często Ziobro, Gowin też nie wiedzą, co następnego dnia poseł Suski czy marszałek Terlecki powiedzą, jaką kozę wprowadzą i jaki to będzie dla nich kłopot. No to jest, mówię, pewien styl gry. Rzadko go się stosuje. Tak nie wygląda polityka na całym świecie. Raczej politycy chcą, poza wyjątkowymi sytuacjami, być uważani za obliczalnych.
Ten wyrok TSUE stwierdza uchybienie zobowiązań członkowskich Unii przez Rzeczpospolitą, panie profesorze, obaj to wiemy, w stanowionych przepisach. I to do rządu na przykład Rzeczpospolitej skierowane jest ultimatum Komisji Europejskiej w sprawie realizacji tego wyroku. Rzecznik rządu, który mówi, że adresatem jest Sąd Najwyższy, czy zdaniem pana tego nie rozumie, czy rozumie, ale ucieka od rzeczywistości, zwalając problem na sąd?
No, oczywiście, że rozumie. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tej sprawie, no to po pierwsze rzecznika bardzo prosto można byłoby zapytać, kto jeździ do Brukseli na szczyty europejskie, czy rzecznik praw obywatelskich, prezes sądu i rozmaite inne osoby, czy premier. No, premier jest jednak osobą, która będzie reprezentować nas w takich rozmowach, to rząd będzie ponosił konsekwencje różnych zaniedbań. Oczywiście Sąd Najwyższy ma pewną rolę tu do odegrania, natomiast no, to jest takie odwracanie kota ogonem trochę w przypadku pana rzecznika, autorem wszystkich zmian kwestionowanych przez TSUE, ja autorem najważniejszych, no, można powiedzieć, nadużyć w tej sprawie, również pod kątem polskiej konstytucji jest rząd, jakkolwiek to było wprowadzane pod obrady Sejmu.
Znając po latach obserwacji mechanizm działania obecnie rządzących, a wykazuje się pan w tej sprawie z potężną biegłością, jakiej reakcji na unijne ultimatum się pan spodziewa? Twardego nie, czy jednak jakichś postępujących zmian prawa, które dostosują Polskę do wymagań Unii?
No, raczej malutkiego kroku w tył niż tego, że zostanie spełnione to, czego oczekuje Unia, ale to, co jest, mówię, wymogiem przywrócenia no, normalności elementarnego, elementarnych, jasnych reguł gry w tej sprawie. Bo to nie jest tak, że to, co zrobił PiS, to jest polemika między Polską a Unią, między polskim interesem narodowym a jakimś unijnym punktem widzenia. To jest spór wewnątrz Polski, to jest bardzo poważne zagrożenie reguł, które dotyczą naszych obywateli i też spór ze strzegącym tych reguł Trybunałem. Więc tu bardzo, bo ja chcę bardzo wyraźnie to powiedzieć, PiS nadużywa pewnej sytuacji, która jest ważna w Unii Europejskiej. Zdarza się sytuacja taka i zdarzała się wielkim krajom, Francji, Niemcom, że państwo ma inny interes niż pozostali członkowie wspólnoty. No i wtedy się można drzeć koty, można się bardzo twardo zachowywać. To nie jest ta sytuacja. To nie jest spór między interesem narodowym Polski, tylko spór między rządem, który popełnił ileś błędów, również, mówię, naruszając polską konstytucję.
A jak to się będzie odbywało, że tak powiem, może na etapie szczegółów takich bardziej logistycznych? Sądzi pan, że dojdzie do tego, że zaczniemy płacić kary i dopiero wtedy ustąpimy? Czy to się może, nie daj Boże, ale nie jest to wykluczone, odbije na środkach, które nam obiecał rząd z Funduszu Odbudowy, już na banerach przecież wisi taka obietnica 770 miliardów złotych. Dojdzie do tego?
Ja bardzo często odmawiam tego typu prognozowania, bo dlatego, że to jest wszystko nie uciera się tak, jak normalnie by to było w jakiejś partii, której są interesy, możemy identyfikować. To się wszystko uciera w głowie Jarosława Kaczyńskiego, a próby robione przez zresztą wielu komentatorów powiedzenia, że wiedzą, co jest w tej głowie, zwykle kończyły się mizernie. Jarosław Kaczyński może to traktować zarówno jako element gry z Unią, zarówno jako element gry o środki, ale na przykład przygotowanie frontalne, o co zawsze musimy go podejrzewać do wyborów. I wtedy takie bardzo duże emocje, bardzo duże rozkuśtane oczekiwania, krytyka opozycji, krytyka Tuska może być jego próbą wytoczenia armat. Dlatego ja nie wiem, jaki jest element tego planu. I to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, to wprowadzanie i wyprowadzanie kozy dzieje się z tego, co już dzisiaj wiemy o sposobie rządów PiS-u, na życzenie Kaczyńskiego w jedną i w drugą stronę. Nikt inny oprócz niego w tej sprawie nie decyduje.
No właśnie, skoro już wpadliśmy na krajowe podwórko i pojawił się motyw powtarzający się w pańskich ocenach, motyw głowy Jarosława Kaczyńskiego jako głównej siły sprawczej wydarzeń w kraju. Od paru tygodni krążą po kuluarach polityki pogłoski o możliwym zerwaniu przez PiS koalicji, przynajmniej z porozumieniem, któremu a to Polski Ład się nie podoba, a to Lex TVN. Widzi pan taki wariant w rozważaniach Jarosława Kaczyńskiego w tej głowie jako jeden z możliwych, czy raczej nie?
To, co robi Jarosław Kaczyński, to jest zawsze próba nie tyle zerwania porozumienia z nomen omen porozumieniem, tylko zawsze podzielenia sojusznika, osłabienia go tak, żeby można się było pozbyć lidera. Starsi na pewno pamiętają dobrze rozgrywkę z Andrzejem Leperem, tak, gdzie Kaczyński wyrzucił go z rządu i liczył na to, że większość członków samoobrony w tej koalicji pozostanie, no wchodząc tym czy innym wejściem, tam były takie specjalne ugrupowania, które miały przejmować tych posłów.
I przeliczył się, Andrzej Leper został ponownie wicepremierem.
Tak, ale to pierwszy raz, ale ja mówię też o drugim razie, kiedy Kaczyński musiał po prostu pójść na wybory. Więc tu gra z Gowinem jest troszkę bardziej skuteczna, ona jest dłuższa, Kaczyński sobie zostawia więcej czasu. No i ten jeden po drugim z członkiem porozumienia powoli tam gdzieś chodzi, nie głosuje z Gowinem i tak dalej, więc to jest takie długotrwałe grillowanie i ja powiedziałbym, że weszliśmy w tym samym, z tym, co robi Kaczyński, już znaną z kilku parlamentów, taką epokę planktonu kuszonego, no, że pojedynczy posłowie będą kuszeni indywidualnymi benefitami dla nich, dla rodziny, dla współpracowników i jakoś tam przyciągani do prośbą i groźbą z powrotem do koalicji rządzącej. Tu bardzo charakterystyczne jest to, koła, które może większość nawet nie zauważyła, koła posła Giżyńskiego, które najpierw było trzyosobowe, a potem zostało to jednoosobowe, co oczywiście sprawia, że nie jest żadne koło.
Trwało kilka dni, można było przeoczyć, tak, rzeczywiście.
Tak, ale bardzo charakterystyczna była metoda właśnie wyciągania prośbą i groźbą poszczególnych posłów powrotem do PiS-u. No i to pokazuje, jaka... Jarosław Kaczyński zdecydował się na to. Jarosław Kaczyński zdecydował się na to, żeby poświęcać czas na indywidualne transfery i myślę, że wyciąganie osób z porozumienia przede wszystkim, bo tutaj najłatwiej, jest teraz jednym ze sportów uprawianych na Nowogrodzkiej.
Całą rozmowę Tomasza Skorego możecie wysłuchać na rmf24.pl, a na kolejne fakty w RMF FM zapraszam w imieniu Tomasza Staniszewskiego.